9 dzień lipca, gorący finał kampanii przed drugą turą. Kandydaci walczą o każdy głos, bo o włos, według sondaży, każdy z nich może prezydencką dogrywkę przegrać. Tomasz Stańszewski, zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Zanim uważnie wsłuchamy się w echa kampanii prezydenckiej, posłuchajcie, jaki wyrok zapadł dziś przed sądem w Oświęcimiu w sprawie wypadku samochodowego byłej premier Beaty Szydło w lutym 2017 roku. Podkreślam, 2017. Po 3 latach prac usłyszeliśmy, że sąd...
Postępowanie karne warunkowo umarza na okres próby wynoszący 1 rok.
Co to oznacza?
Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie jest bowiem ani skazaniem, ani uniewinnieniem sprawcy. Jest pozostawieniem go w okresie próby, w tym wypadku na minimalny roczny okres.
Kierowca pechowego Seicento, Sebastian Kościelnik, ma jednak zapłacić po 1000 zł nawiązek dla Beaty Szydło i kierowcy ówczesnego Biura Ochrony Rządu. O szczegółach teraz Marek Wiosło, który był dziś w sądzie w Oświęcimiu.
Sąd uznał, że Sebastian Kościelnik nie zachował należytej ostrożności, wykonując manewr skrętu po przepuszczeniu pierwszego auta z kolumny rządowej. Źle ustawił samochód i nie upewnił się, czy może bezpiecznie przejechać. Jednocześnie sąd podkreślił, że rządowe auta nie jechały w kolumnie uprzywilejowanej, ponieważ nie miały włączonych sygnałów dźwiękowych. Nie zgadzamy się z tym wyrokiem, powiedział obrońca Sebastiana Kościelnika, mecenas Władysław Pociej.
Z tym nie sposób się zgodzić. Będzie wniesiona apelacja do sądu okręgowego w Krakowie.
Musimy zapoznać się z uzasadnieniem wyroku, ale jest wiele znaków zapytania, powiedział prokurator Rafał Babiński.
Przede wszystkim sąd użył formuły o tym, iż samochód Audi wyprzedzał. W ocenie prokuratury omijał stojący samochód, to zmienia spojrzenie na rolę poszczególnych osób.
Do prokuratury skierowane zostanie także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kierowcę BOR-u, który kierował autem ówczesnej premier. Zdaniem sądu on także złamał przepisy ruchu drogowego.
Sprawa trafi zatem do prokuratury. Według sądu samochody rządowe poruszające się w Oświęcimiu 3 lata temu, gdy doszło do zderzenia z Seicento, nie miały statusu kolumny uprzywilejowanej. Nadawały bowiem tylko sygnały świetlne, brakowało sygnałów dźwiękowych. W kampanii wyborczej ani sygnałów świetlnych, ani dźwiękowych nie brakuje. Przeciwnicy Andrzeja Dudy krzyczą... Zwolennicy Rafała Trzaskowskiego z uwielbieniem powtarzają... Zostały już tylko 24 godziny na przekonanie tych niezdecydowanych. Andrzej Duda ostatni dzień kampanii spędzi na Podkarpaciu. O 7 rano pojawi się w Jaśle, potem Jasienica, Niebylec, Dębica, Rzeszów i finał kampanii o 22.30 na rynku w Zamościu. Kto wygrywa na Śląsku, ten wygrywa w całej Polsce. To polityczne powiedzenie wziął sobie do serca Rafał Trzaskowski i ostatni wieczór kampanii kończył będzie w Raciborzu i Rybniku. W tym ostatnim mieście pojawi się na 2 godziny przed ciszą wyborczą. Ona od soboty, a w niedzielę ostateczne głosowanie w prezydenckiej dogrywce. Andrzej Duda stawia na sprawdzone przez Prawo i Sprawiedliwość scenariusze.
Nie zgodzę się na wprowadzanie do polskiego prawa konstrukcji, które premiują jedne grupy etniczne w stosunku do innych grup etnicznych i w nieusprawiedliwiony sposób przyznają jakieś dodatkowe uprawnienia czy korzyści, bo to jest niezgodne z polską konstytucją. Ja się nigdy na to nie zgodzę. Wszyscy są równi wobec prawa. Podobnie, proszę Państwa, jak nie zgodzę się na przyjmowanie jakichś dziwnych konstrukcji, które nie obowiązują w innych krajach, bo w każdym kraju i w każdym systemie prawnym, czy w absolutnej ich większości, system działa w sposób prosty. Nie ma spadkobierców, państwo przejmuje tą własność. To jest prosta zasada i nie ma żadnego powodu, żeby w Polsce ją zmieniać, zwłaszcza w stosunku do jakiejś jednej grupy etnicznej. Żadnego. Natomiast jeżeli, proszę Państwa, ktoś oczekuje odszkodowań, jeżeli stała się krzywda, bo stała się straszliwa krzywda w czasie II wojny światowej, straszliwa, to trzeba popatrzeć, kto II wojnę światową wywołał i tam skierować swoje roszczenia, z całą pewnością uzasadnione. A ja już mówiłem bardzo głośno, 1 września zeszłego roku w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Kto ją wywołał? Wywołały ją Niemcy hitlerowskie, które napadły na nas 1 września 1939 roku, a następnie dołączyła do tego stalinowska sowiecka Rosja, która napadła na nas 17 września tego samego roku na mocy zdradzieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow, naruszającego normy międzynarodowe. Tak było, proszę Państwa. I nikt tej historii nie zmieni. Nic i nikt. Więc jeżeli ktoś uważa, że należą mu się odszkodowania i ma w tym zakresie słuszne roszczenia, powinien je skierować w odpowiednim kierunku, tam, gdzie są sprawcy.
Tak mówił dziś prezydent Andrzej Duda w małopolskiej Wieliczce. Prezydentowi pomagał premier na spotkaniu z samorządowcami w świętokrzyskim Busku Zdroju.
W tym momencie, kiedy przed Polską też zasadniczy wybór, to ze względu na jakość tego rozwoju gospodarczego, tak chwaloną dzisiaj, a właściwie wczoraj, przez Komisję Europejską, dosłownie, która pokazała, że polski wzrost gospodarczy trzyma się najmocniej w Europie. Warto, niezależnie od tego, kto pochodzi z jakiej rodziny politycznej, jakie sympatie czy antypatie polityczne reprezentuje, warto się zastanowić, czy chcemy dalej stabilnego wzrostu, czy chcemy wojny wszystkich ze wszystkimi, wojny na górze. Zastanowić się nad tym, czy warto skakać do basenu, gdzie nie wiemy, czy jest w ogóle jakakolwiek woda, albo może 10 centymetrów, albo 20. Czy warto stawiać wszystko na niepewną kartę wojny na górze, którą znamy z niedawnej naszej historii politycznej, z niedawnych wydarzeń. Szanowni Państwo, w wyborach w październiku zeszłego roku wybrany został parlament. Na kolejne 3,5 roku rząd będzie prowadził sprawy polskie. Niemal 2 lata temu wybrani zostali samorządowcy, prezydenci, burmistrzowie, starostowie, wójtowie, którzy najlepiej wiedzą, jak działać. Sądzę, że jest rzeczą fundamentalnie ważną dla państwa polskiego, dla szybkiego odbicia się, dla rozwoju gospodarczego, żeby odłożyć na bok kłótnie, żeby nie dać się wplątywać w różnego rodzaju kuglarstwa, fałsz, którego jest niestety dużo, tylko zaufać temu, co udało się osiągnąć. Zadać sobie tych kilka prostych pytań. Kiedy żyło się lepiej? Teraz czy 5 lat temu? Kiedy było łatwiej o pracę? W waszych samorządach również, województwa świętokrzyskiego. Teraz czy 5-7 lat temu, kiedy w rządzie pana Tuska był pan Trzaskowski i bezrobocie sięgało ponad 2 miliony osób? Kiedy wreszcie stan finansów publicznych był tak stabilny jak dzisiaj? Podpowiem, nigdy wcześniej. Ponieważ uszczelniliśmy system podatkowy i z tego systemu podatkowego, pamiętam podczas mojej ostatniej wizyty w województwie świętokrzyskim, to te wnioski o budowę i remonty dróg i ten głos, panie premierze, zaakceptowany zostały wszystkie wnioski zgłoszone do budżetu państwa. Czy był kiedyśkolwiek wcześniej taki czas? Odpowiedź jest oczywista. Nie było. Nie dajmy się zatem, drodzy Państwo, rozhuśtać tym emocjom politycznym. Drodzy samorządowcy, dzisiaj los Polski jest także w Waszych rękach. I ja życzę wszystkim mieszkańcom województwa świętokrzyskiego, żeby ta tarcza finansowa, która uratowała miejsca pracy, teraz w sprzężeniu zwrotnym z tą tarczą samorządową, obie z budżetu państwa polskiego, żeby one były wielkim kołem zamachowym szybkiego, dobrego rozwoju województwa na pożytek wszystkim jego mieszkańcom. Dziękuję.
Mateusz Morawiecki nie pozostawia samorządowcom wątpliwości, kogo powinni poprzeć, skacząc do tego prezydenckiego basenu przed drugą turą. Odpowiedź Rafała Trzaskowskiego padła w mazowieckim Raciążu.
A ja wam obiecuję jedno, że jeżeli ta władza będzie chciała uprzykrzać wam życie, jeżeli będzie chciała nakładać na was dodatkowe obciążenia, jeżeli będzie chciała dalej nas dzielić, jeżeli będzie chciała atakować nauczycielki i nauczycieli, lekarzy, jeżeli będzie chciała atakować rolników, jeżeli będzie chciała atakować rodziców z niepełnosprawnościami, tak jak to robiła przez ostatnie 5 lat, to na pewno ja jako prezydent będę zawsze stał przy wszystkich tych, którzy będą atakowani i będę ich bronił. I zapewniam was też, że będę jako samorządowiec z pamięcią tego, jak ważny jest samorząd, bronił samorządu, starał się, żeby to właśnie samorządy miały jak najwięcej do powiedzenia, żeby to samorządy decydowały i wy wszyscy o tym, jakich potrzebujecie inwestycji. To wam gwarantuję i że dzięki temu miasta takie jak Raciąż będą się mogły rozwijać bez problemów, które stwarza ten rząd.
Jaką rolę w kończącym się prezydenckim wyścigu odegrały sprawy światopoglądowe? To prześledził nasz dziennikarz Patryk Michalski. Patryku, co zatem z tymi ideami i ideologiami?
Spory światopoglądowe były jednym z filarów kampanii Andrzeja Dudy. Objeżdżając Polskę, grzmiał on o lewackiej poprawności politycznej i agresywnej seksualizacji dzieci, choć poza hasłami nie rozwijał, co konkretnie ma na myśli. Prezydent w projekcie nowelizacji prawa oświatowego zaproponował, żeby edukatorzy w szkołach musieli uzyskać zgodę rodziców na prowadzenie jakichkolwiek zajęć. Podpisał też kartę rodziny.
Ochrona dzieci przed treściami, które zdaniem ich rodziców są treściami dla nich niewłaściwe, wrogimi, być może i demoralizującymi.
Na finiszu kampanii prezydent złożył poprawkę do konstytucji. Miałaby ona zakazać adopcji dzieci przez osoby, które są w związkach jednopłciowych. Zapamiętane zostaną także te słowa o LGBT.
Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia.
Tak mocne wystąpienia uznane przez obrońców praw człowieka za homofobiczne były adresowane do najtwardszego elektoratu. Andrzej Duda w czasie kampanii deklarował też, że podpisałby ustawę zaostrzającą prawo aborcyjne. Uważa również, że dzieci powinny mieć prawo uczenia się religii w szkołach.
Andrzej Duda światopoglądowo prześwietlony, zajmijmy się więc kandydatem Koalicji Obywatelskiej.
Rafał Trzaskowski nie postawił spraw światopoglądowych w centrum kampanii. W swoim programie przygotował jednak podrozdział Równość i Tolerancja. Proponuje wprowadzenie związków partnerskich, bo podkreśla, że osoby żyjące w związkach nieformalnych nie mają prawa do dziedziczenia czy informacji medycznej o stanie zdrowia partnera. Prezydent Warszawy najczęściej odnosi się do sporów światopoglądowych w kontrze do ostrych słów Andrzeja Dudy. Zazwyczaj robi to odpowiadając na pytania. Sam rzadziej przywołuje ten temat.
Przede wszystkim związki partnerskie. Jasno o tym mówiłem od samego początku. Dużo wcześniej niż niektórzy politycy centrum politycznego w Polsce mieli odwagę o tym mówić.
Rafał Trzaskowski sprzeciwia się adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.
Ja nigdy nie ukrywałem, że jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą adopcji, że ja jestem przeciw takiemu rozwiązaniu.
Kandydat Koalicji Obywatelskiej chce też przywrócenia programu in vitro. Przyznał, że nie podpisze ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne. Twierdzi, że to rodzice powinni decydować, czy dzieci będą się uczyły religii w szkołach czy w salkach katechetycznych. Rafał Trzaskowski, choć w swojej kampanii puszcza oko do wyborców lewicowych, to trzyma się politycznego centrum.
No to teraz w centrum uwagi kultura. Czy ona w ogóle w kampanii prezydenckiej się pojawiła? O tym teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
Jeśli chodzi o sprawy dotyczące kultury, Andrzej Duda w swoim programie wyborczym nie poświęcił im żadnej uwagi. Rafał Trzaskowski poświęcił kulturze kilka krótkich rozdziałów. Proponuje m.in. dla każdego do 21 roku życia bon o wartości 100 zł. Można będzie wymienić go na bilet do kina, teatru albo na zakup książki. Na spotkaniach przedwyborczych Andrzej Duda, jeśli mówił o kulturze, to głównie o tej ludowej. Rafał Trzaskowski zwraca uwagę na trudną sytuację ludzi kultury w czasie pandemii i na brak pomocy od państwa.
Wielokrotnie prosiliśmy pana prezydenta publicznie o zabranie głosu w tej sprawie. Cisza.
W swoim programie Rafał Trzaskowski zapowiada, że będzie aktywnie walczył z cenzurą w kulturze. Andrzej Duda też mówi o wolności. Kilka dni temu ogłosił kartę wolności w sieci.
Wolność ekspresji wypowiadania się w internecie ma znaczenie fundamentalne. Wolność także i tworzenia w internecie.
Obecny prezydent przekonuje, że obciążenie wszystkich smartfonów podatkiem na rzecz ZAiKS-u byłoby jego zdaniem niesprawiedliwe i konstytucyjnie wadliwe, bo to, że ktoś korzysta ze smartfona, nie oznacza, że korzysta z kultury. I w programach kandydatów i w kampanii trudno znaleźć inne przykłady. Kultura nie jest niestety w tej kampanii najważniejsza.
Kampania na finiszu, przed nami jej ostatnie 24 godziny. Kogo wybiera Paweł Kukiz, gość porannej rozmowy w RMF FM?
Prosta sprawa. Na kogo zagłosuje Paweł Kukiz?
A pan Mazurek na kogo zagłosuje?
Na misie Gogo. Pan Mazurek nie ma ze sobą żadnych wyborców.
Czyli pan Mazurek nie chce oddać ważnego głosu.
Pan Mazurek zagłosuje chyba ważnie. Ja zawsze głosuję bardzo ważnie. Nawet jeśli oddaję głos na nikogo, co mi się parę razy w wyborach zdarzało, proszę pana, to też jest głos ważny.
A wie pan, ja nie wiem, czy to jest wszystko aż tak ważne. Bo,
na kogo zagłosuje Paweł Kukiz?
Nie, czy w ogóle generalnie w Polsce ten proces wyborczy jest aż tak ważny, bo to mi troszeczkę przypomina taki mem, który widziałem swego czasu, gdzie było napisane: głosowanie na Platformę albo na PiS jest tym samym, i z liczeniem na to, że coś się zmieni, jest tym samym, co oglądanie po raz 10 filmu Titanic z nadzieją, że tym razem nie zatonie. I to mniej więcej tak wygląda. Wie pan, mnie przede wszystkim interesują dwie rzeczy. Ja zadałem pytania obu panom prezydentom, kandydatom, prezydentowi Warszawy i panu prezydentowi Polski, panu Dudzie. Zadałem pytania...
Tak, to było pięć postulatów.
Dzień referendalny i weto ludowe, JOW-y, sędziowie pokoju, zakaz nowych podatków bez referendum i ustrój prezydencki. Tak. I dostałem odpowiedzi, ale w nocy od jednego pana prezydenta i od drugiego pana...
Jak ciężko w nocy pracują.
No bardzo ciężko, tyle, że ja już w nocy śpię. I w związku z tym, już zresztą panu powiedziałem tuż przed audycją, że naprawdę nie zdążyłem się jakoś dokładnie...
Ale zdążyłem przeczytać, że obaj wyrażają głęboką troskę.
Wszyscy wyrażamy głęboką troskę, proszę pana. Oni wyrażają głęboką troskę od 1990 roku. Tyle, że mankament widzą podstawowy...
W 1990 to obaj zresztą, bo oni są z tego samego rocznika, obaj panowie, to oni wtedy pełnoletność osiągali.
Ale na pewno też już wyrażali troskę, proszę pana. Ja podejrzewam, że już w chwili
narodzin... Ciekawe, o co oni się wtedy troszczyli. Ale wróćmy do rozmowy nie o nich, tylko o panu. Pan jest ważnym politykiem i ja to teraz mówię bez złośliwości.
Pan jest zawsze złośliwy, proszę pana, także tam musi być podtekst złośliwości, ale też jakiś, ale poczekajmy, kiedy pan ten jad z siebie wyrzuci.
Dobrze. Bez złośliwości pytam tak. 20% ludzi głosowało na Pawła Kukiza 5 lat temu. Gdzie są ci ludzie, to jest bardzo dobre pytanie, które zaraz postawię, ale gdzie jest teraz, w tych wyborach, Paweł Kukiz? Kukiz musi zagłosować, tak? Znaczy nie musi. Musi podjąć jakąś decyzję. Po pierwsze, idzie pan głosować czy nie?
No na pewno pójdę głosować.
Odda pan ważny głos? Formalnie ważny.
Proszę pana, ja ci powiedziałem, nie zdążyłem zapoznać się ani z jednym, ani z drugim pismem.
Pytam, czy odda pan ważny głos?
Proszę pana, dzisiaj gdybym nie dostał tych pism w ogóle, to z całą pewnością poszedłbym do urny i skreśliłbym, czy postawił krzyżyk na obu panach.
Tak jak postawił krzyżyk na obu, to zagłosowałby pan na obu.
Na obu, tak jest. Na obu bym zagłosował.
Paweł Kukiz, Robert Mazurek, wracając do tych trosk z roku 1990, o których mówili, przypomnę tylko, że 15 stycznia tego właśnie roku w Krakowie rozpoczęła nadawanie pierwsza prywatna stacja radiowa RMF FM. Kilka dni później ukazało się ostatnie wydanie Trybuny Ludu, a potem po raz ostatni wyprowadzono sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale bardzo szybko powstała Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej i to tej partii przewodniczącymi byli kolejno Aleksander Kwaśniewski, Józef Oleksy i Leszek Miller. To też w tym roku powstało nowe Polskie Stronnictwo Ludowe, weszły w życie ustawy powołujące Urząd Ochrony Państwa i Policję, a w maju powstało ugrupowanie Porozumienie Centrum, na bazie którego 11 lat później powstało Prawo i Sprawiedliwość. Lech Wałęsa właśnie w 1990 roku został prezydentem, wygrywając w drugiej turze z człowiekiem enigmą straszącym czarną teczką Stanem Tymińskim. Wcześniej Sejm przyjął dymisję rządu Tadeusza Mazowieckiego, a Rada Ministrów podjęła decyzję o likwidacji budowanej elektrowni jądrowej w Żarnowcu. To też był rok 1990, gdy na Śnieżce mierzono rekordową w Polsce prędkość wiatru 346 km na godzinę, a my ustanawialiśmy w roku 90 rekord inflacji. Główny Urząd Statystyczny ogłaszał historyczny wynik 1360%. Jednocześnie 12 lipca do służby w Siłach Powietrznych wszedł w 1990 roku samolot Tu-154M, numer boczny 101, który to 10 kwietnia, 20 lat później, uległ katastrofie w Smoleńsku. To tylko wybrane troski roku 90. korzystając ze zgiełku kampanii prezydenckiej, gdzieś na obrzeżach polityki Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, kieruje do prokuratury zawiadomienie w sprawie swojego zastępcy, byłego posła Prawa i Sprawiedliwości Tadeusza Dziuby. Zawiadomienie dotyczy podejrzenia nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Dziuba miał manipulować wynikami kontroli. Z prezesem NIK rozmawiał reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, o jaką kontrolę chodzi? Przypomnijmy.
NIK sprawdzała działania MSZ-u i kancelarii premiera w obszarze pomocy humanitarnej. Zastrzeżenia kontrolerów wzbudziło funkcjonowanie Beaty Kempy, pełnomocnik rządu do spraw pomocy. Zwracali uwagę na nienależyty nadzór kancelarii premiera nad jej działalnością. Mieli też zastrzeżenia dotyczące procedur rozdziału pomocy i pieniędzy. Dziuba miał domagać się od kontrolerów złagodzenia tego fragmentu. To niedopuszczalne, mówił mi Banaś.
Nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek wpływał na wyniki pracy kontrolerów. To jest mój konstytucyjny obowiązek. Niezależność, obiektywizm działania Najwyższej Izby Kontroli jest wartością, którą należy i musimy chronić bezwzględnie.
Jak się dowiedziałem, jeśli wiceprezes zostanie na stanowisku, będzie odsunięty od nadzoru nad kluczowymi kontrolami.
Przypomnę jeszcze, że ta sama Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła wczoraj doraźne sprawdzanie przygotowania wyborów prezydenckich, które były zarządzone na 10 dzień maja. W kampanii wyborczej głos zabrał dziś dawno niesłyszany i niewidziany Jarosław Kaczyński. Udzielił wywiadu telewizji Trwam w gościnnych progach stacji telewizyjnej ojca Tadeusza Rydzyka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zachęcał dziś do głosowania.
Dla każdego z Państwa bardzo bym prosił i ośmielam się zwrócić do tego pokolenia, bo sam do niego należę, żeby iść na te wybory. One są ważne dla każdego z Państwa i są ważne także dla przyszłości Państwa dzieci, Państwa wnuków. Niezwykle ważne. W tym wymiarze, który dotyczy losów starszego pokolenia, ta waga jest naprawdę ogromna. Ta kultura, która jest kulturą naszych przeciwników, którzy chcą ją zaszczepić w Polsce, wręcz wmusić ją Polaków, nie szanuje ludzkiego życia, nie tylko tego życia poczętego, ale nie szanuje także życia ludzi starszych, szczególnie w takich wyraźnie starszych. No eutanazja, która niekiedy dzisiaj w Europie przybiera już charakter właściwie przymusowy, jest tego najlepszym dowodem. Nie idźmy w tym kierunku, ale jeżeli nie chcemy iść w tym kierunku, to idźmy i głosujmy. Głosujmy na Andrzeja Dudę, bo on jest gwarancją, że Polska w tym kierunku nie pójdzie.
Głosujmy na... To nie było powiedziane z przekonaniem, tak bez zawahania. Zresztą posłuchajmy jeszcze raz.
Głosujmy na Andrzeja Dudę.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości powtarzał też, mogę zapewnić, tak jak wielu innych, że udział w tych wyborach jest naprawdę całkowicie bezpieczny. Bezpieczniejszy nawet niż pójście do sklepu. Naprawdę nie ma się czego obawiać. To podkreślam cytat, prezes Prawa i Sprawiedliwości w telewizji Trwam.
Kampania prezydencka w cieniu pandemii.
A w Polsce dziś kolejne 262 nowe potwierdzone zakażenia koronawirusem i kolejnych 9 zgonów. Najwięcej przypadków wciąż na Śląsku, 84. Paweł Balinowski był w Ministerstwie Zdrowia. Pawle, według resortu, co znowu winduje Śląsk na pierwsze miejsce tej koronawirusowej listy zakażeń?
To nadal skutek pojawienia się ognisk koronawirusa w kopalniach. Choć one same zostały już praktycznie wygaszone, to cały czas wiele osób jest na kwarantannie i to u nich jest najwięcej pozytywnych wyników.
Są to osoby z kontaktu, najczęściej jeszcze tego tak zwanego kopalnianego, z górnikami, którzy wcześniej byli wymazywani.
Opisuje rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodaje, ogniska w pozostałych regionach są stosunkowo niewielkie. Pierwszy raz od dłuższego czasu liczba osób aktualnie chorujących, czyli tzw. aktywnych przypadków, spadła też poniżej 10 tysięcy.
Zgodnie z przepisami, które wczoraj weszły w życie, przypominam, w najbliższą niedzielę w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do lat 3 oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie. Teraz w podsumowaniu dnia Bułgaria, bo tam też mamy gorący początek lata w polityce. Dzień po tym, jak prezydent Bułgarii Rumen Radev przeciwstawił się otwarcie liderowi partii bułgarskich Turków Ahmedowi Doganowi i jednemu z oligarchów Delianowi Pejewskiemu, do kancelarii szefa państwa wkroczyła prokuratura. Dokonano rewizji, zatrzymano dwóch współpracowników Radeva. W bułgarskich mediach społecznościowych ta akcja prokuratury oceniana została jako zamach stanu. Mnożą się wezwania do poparcia prezydenta, a przed jego urzędem zaczynają zbierać się obrońcy Radeva. On sam też wyszedł dziś do nich na ulicę.
Od wszystkich nas zależy, by stworzyli mafię od wykonawczej władzy.
To właśnie głośne ulice Sofii.
Da stworzyli mafię od prokuratury.
Gdy Radev przemawiał, prokuratura przesłuchiwała sekretarza prezydenta do spraw prawnych, Płamena Uzunowa, któremu zarzuca się korupcję, oraz doradcę do spraw bezpieczeństwa Ilię Miłuszewa. Według prokuratury on miał w swoim telefonie poufne informacje wywiadowcze. Państwowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego natychmiast pozbawiła tych mężczyzn dostępu do tajnych informacji. Obaj są zatrzymani na 24 godziny, a jutro o ich ewentualnym aresztowaniu ma zdecydować sąd. Obserwatorzy zagraniczni przypominają o będących w Bułgarii tajemnicą Poliszynela wpływach partii bułgarskich Turków DPS w prokuraturze. Była premier Renata Indżowa twierdzi, że taktyka rządu i prokuratury polega na próbie przykrywania jednego skandalu następnym. Jej zdaniem ujawnione przez prezydenta Radeva powiązania Dugana z Krajową Służbą Ochrony, niezdolność do opanowania gwałtownego wzrostu epidemii koronawirusa i kryzys ekonomiczny świadczą o zdruzgotanej państwowości w Bułgarii. A jeszcze 9 lat temu wszyscy marzyli o wakacjach na bułgarskiej riwierze.
Wrócimy na ośrodek, kolacja nam nie umknie, najemy się na maksa, mają bardzo dobrą kuchnię. Po całym dniu bez plaży, Polakie ile waży, zapłacone jest jedzone, mamy wypaszone czasy. Hej! Bułgaria, Bułgaria,
gorące laskie.
Bułgaria, Bułgaria,
złote piaskie.
Bułgaria, Bułgaria.
Tak radośnie otwieramy zatem drugi tydzień wakacji, tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, jak słyszeliście, według prezesa PiS, wyborów bezpiecznych. Brooks Brothers, firma odzieżowa z 200-letnią tradycją, która ubierała 40 prezydentów Stanów Zjednoczonych i bankierów z Wall Street, bankrutuje przez koronawirusa. Bracia Brooks, przypominam, założyli firmę w 1818 roku i w XXI wieku wciąż zachowywali się bardzo konserwatywnie w podejściu do modowych trendów. Spośród marek odzieżowych wyróżniało firmę jeszcze jedno. Wszystkie swoje produkty wyrabiała w USA. Gwoździem do trumny, przynajmniej dla obecnego kierownictwa, było przejście wielu firm na system pracy z domu, co znacząco zredukowało popyt na garnitury i eleganckie ubrania. Ich sprzedaż spadła między kwietniem a czerwcem o 74%. Dziś Brooks Brothers złożyli wniosek o bankructwo w sądzie w stanie Delaware. Firma jest w trakcie zamykania 50 z 250 sklepów w USA i ma na to zabezpieczone 75 milionów dolarów. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Wszystkie najważniejsze informacje oczywiście w faktach przez całą dobę i na bieżąco aktualizowane informacje, które znajdziecie na dobrze poinformowanej stronie rmf24.pl. Polecam.